Witam Was w podcaście Prezydenckie Ciastka. Czemu taka nazwa? A bo jest ze mną prezydent PiS-u.
Witam serdecznie.
A ja jestem Ciastko Fynofy. No i cóż, witam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek się podobał. Mieliśmy jakiś tam dość zacny odbiór, bo nawet pojawiły się głosy w komentarzach. Również
takie... Aż dwa. Dziękujemy za wszystkie komentarze.
Tak, ale łapek w górę było więcej niż zazwyczaj i wyświetleń było całkiem sporo, więc podlinkowujcie znajomym.
Za co bardzo dziękujemy.
Tak.
Mam nadzieję, że ten odcinek również wpadnie Wam do gustu.
Tak, zazwyczaj nie proszę o jakieś rzeczy takie typu tam łapki w górę czy sub, bo oglądacie, ci co mnie oglądają to wiedzą o tym, jaki mam stosunek do tego. Tutaj też nie proszę, tylko jestem po prostu nastawiony z wydźwięku tego podcastu, bo nawet pojawiły się głosy z episkopatu, że tak powiem. Udzielił się nawet ksiądz. Także pozdrawiam księdza, który dał rzeczowy komentarz do tej dyskusji na temat Kler. Trochę mnie to nie zdziwiło, szczerze mówiąc, no bo Kler jest takim tematem, że jednak on się klika.
Klika. Bardzo.
Tak, więc dzisiaj już tak z prezydentem PiS-u stwierdziliśmy, że skoro zbliża się okres świąteczny, to już nie będziemy poruszać tematów okołokościelnych, wbrew pozorom, tylko skupimy się na filmach bardziej świątecznych, a właściwie tak mniej świątecznych, bo zaproponujemy Wam kino bardziej szorstkie na święta, a wręcz można powiedzieć horrorowe, takie, które, właściwie przedstawimy takie filmy, których nie ogląda się na święta.
Które idealnie wpisuje się właśnie w klimat świątecznych spotkań. Można zaproponować rodzince obejrzenie filmu o pięknej rodzinnej historii mamusi, która zgubiła swoją córeczkę w opuszczonym mieście.
O, no chociażby taki. Jeszcze mam też dla Was taką historię, jak to, że cóż, trójce rodzeństwu zostali zamordowani rodzice? Prawdopodobnie, przynajmniej wypadek. No i ktoś czyha na ich majątek i morduje osoby wokół ich środowiska, żeby tylko ten majątek zdobyć. Także myślę, że to też jest świetny serial właściwie do spędzania czasu w miłej
ciepłej rodzinie.
Genialne po prostu. No ale żeby tak nie zaczynać z grubej rury, bo oczywiście w opisie będą podlinkowane nasze tematy, bo o tym nie powiedziałem tam w pierwszym odcinku, ale ja daję Wam timeline'y do każdego z poszczególnych tematów w opisie, więc jeżeli Was jakiś temat nie interesuje, możecie przeskakiwać. Tam tematy będą wyszczególnione i możecie sobie przeskoczyć od razu do tematu, który by Was zainteresował, no bo podcasty jednak są długogodzinne, więc jednak warto. No to na start może pisał taki prolog, jak zawsze zaczniemy od naszego prologu, czyli takiej rzeczy wstępnej, która jakby nie zbiega się z głównym tematem naszego odcinka, bo obejrzałem w końcu Split, do którego mnie nakłaniałeś. Split z 2016 roku z Jamesem McAvoyem, który bardzo chciałem obejrzeć, jak zobaczyłem trailer w kinie, ale jakimś cudem pamiętam, że zwlekałem z obejrzeniem, chyba dwutygodniowe zwlekanie, jak to w kinie wyszło i w efekcie nie poszedłem na seans, a później już w kinach tak tego mocno nie grali, albo o jakichś kalendarnych godzinach, w które nie mogłem się wstrzelić, więc finalnie obejrzałem teraz na Netflixie, bo wyszedł po prostu na święta. Widocznie, nie wiem, z jakiegoś powodu Netflix stwierdził, że o, kolejny dobry film na święta.
I dokładnie.
Tak. No to nie wiem, co sądzisz o tym filmie? Jak chcesz zacząć w ogóle dyskusję tego filmu? Bo nasze opinie
jeżeli
się trochę różnią.
Jeżeli chodzi o Split, to pamiętam, że kiedy właśnie obejrzałem trailer w kinie, to od razu ten film mnie kupił, bo jego założenie, że historia porwania dziewczyn przez typa, który ma nie to, że ma rozdwojenie, tylko ma rozszczepienie osobowości, jest jakaś bestia, która nadchodzi, i trailer urwany w odpowiednim momencie spowodował, że po prostu do kina pognałem w te pędy i gdy zobaczyłem właśnie, na czym polegał ten film, jego złożoność i jego po prostu wyjątkową podejście, bo jest dużo filmów o powiedzmy takich motywach tajemnicy albo tak powiedzmy wielowątkowości, na przykład nie wiem, Memento z 2000 roku.
Co ciekawe, jeszcze Memento mieliśmy trochę poszatkowaną fabułę samą w sobie.
Tak.
Bo tam w tym filmie Memento... to nie występuje, warto zaznaczyć to, żeby widzowie się nie stawiali na jakąś film o puzzle.
Tak, bo właśnie Split jest po takim powiedzmy dosyć specyficznym filmie, bo z jednej strony zaczyna się jako taki typowy thriller, że masz historię od tego, że trzy nastolatki zostały porwane na parkingu centrum handlowego, a potem dowiadujesz się, że dochodzi do jakiś wątek parapsychologiczny, że porywacz ma rozszczepienie świadomości, że może wcielić się zarówno w postać pani domu, jakiegoś pedanta, który cierpi zaraz, a zarówno też jakiegoś małego dziecka. A In the Lovelace, ta fabuła się rozwija. i pokazuje takie mroczniejsze obliczek, które jak się okazuje jest częścią większej całości.
Co ciekawe, film nakręcił, na co też już zwróciłem uwagę właśnie jak widziałem trailer, nie kto jaki jak Shyamalan, czy jakkolwiek się...
Shyamalan. To jest człowiek, który dał wiele dobrych filmów światu. Oczywiście miał też gorsze filmy i wydaje mi się, że...
Miał dużo gorszych ostatnio filmów.
No, każdemu się zdarza.
Jego kariera jest jedną wielką parabolą. Zaczął z grubej rury, bo zaczął z szóstego zmysłu. Później było totalne jakieś dno. W ogóle jakieś złote maliny podostawał. Znaki się pojawiły, co mnie osobiście.
Nie dziwię się, można dostać z tego.
Tak. Znaki mnie jeszcze jakoś kupiły, ale też dużo osób na nie narzekało. Ja o dziwo nie. Ja lubiłem jakoś Znaki. Nie wiem, może dlatego, że mnie przerażały za dzieciaka, czy coś.
Tak, w każdym razie, taki sentyment.
Tak, jeszcze był taki film jak Osada, który był jakimś totalną hałą.
Najgorszym filmem tego właśnie reżysera, i tutaj nie ma dyskusji, jest Zdarzenie, o którym nawet sam Mark Wahlberg powiedział, że to był najgorszy film w jego karierze. Ten, kto oglądał Zdarzenie, wie o czym mówimy. Ten, kto nie oglądał Zdarzenia, niech tego nie robi, zaoszczędzi 2 godziny życia, bo po prostu... usłyszeć plot twist tego filmu, to jest jak dostać w twarz 2 razy z każdej strony, że po prostu Shyamalan po prostu nie mógł wpaść na gorszy pomysł, więc wydaje mi się, że po prostu producenci zachęceni marką jego nazwiska powiedzieli: dobra, nakręcimy ci film o tym, jak to ludzie popełniają masowe samobójstwa na całym świecie, ale jak się, to brzmi ciekawie jako thriller, ale jak się pozna powód tych samobójstw, no to po prostu człowiek ma ochotę siąść i płakać, a sama scena, w której Mark Wahlberg gada do plastikowej roślinki, po prostu tego się nie da wyrzucić z pamięci, prawda?
No tak. Co jeszcze do tego reżysera? Chodziło mi o to, że jak zobaczyłem w kinie trailer Split i gdzieś chyba pod koniec było, że jest to film Shyamala, tak jakby już dystrybutorzy nie wierzyli za bardzo w niego i chcieli dać jego nazwisko pod koniec, co w sumie było ciekawe, to stwierdziłem: powraca do gęstej atmosfery thrillerów, to się może udać i bardzo chcę to obejrzeć, tym bardziej, że McAvoy zgodził się zagrać w jego filmie, tym bardziej, że McAvoy jest obecnie na fali wznoszącej. I chciałem to obejrzeć i oglądało mi się na początku świetnie. Konstrukcja Split jest o tyle ciekawa, że mamy do czynienia właśnie, tak jak powiedziałeś, z gęstym thrillerem o zazębieniu psychologicznym. Jednak później ta konstrukcja zaczyna się rozmywać, bo o ile to się ogląda ciekawie i te nastolatki porwane, które muszą oscylować na różnych właśnie parabolach złożonej psychologii całego tego, nie wiem jak on się nazywa w ogóle, chyba to film później wyjaśnił, jaką naprawdę imię, nazwisko. No,
tak,
porywacza.
W pewnym momencie nawet pojawia się prawdziwa postać tego, on chyba nazywał się Nick i jego osoba pojawia się dosłownie na jedną krótką chwilę, gdy rozmawia z główną bohaterką i to w taki najbardziej przerażający sposób, bo po prostu ten człowiek pyta, czy dzisiaj jest powiedzmy 12 października 12 roku, co oznacza, że te osobowości w pewnym momencie po prostu przejęły jego prawdziwe. To się chyba w psychologii nazywa ID, czyli tam, nie wiem, tam jego własną osobowość.
Tak, choć ogólnie zarys jest...
Ten McAvoy po prostu w tym filmie pokazał swój kunszt. Właśnie zastanawiam, czy jeżeli chodzi o jego wynagrodzenie, jego garżę aktorską, czy zapłacono mu jako jednemu aktorowi, czy aż 23 postaciom, które się rzekomo wciela.
Okej, faktycznie zasłużył wręcz na taką garżę.
Zwłaszcza za tą scenę, w której, że tak powiem, przeskakuje z tematu na temat i właśnie zmienia te osobowości.
Tak, mamy tu naprawdę popis aktorski świetnego McAvoya, który wciela się aż, jak słyszycie, aż 23 różnych osób i to jest na tyle ciekawe, że to sobie naprawdę znacznie się od siebie różnią, a jeszcze do tego dochodzi właśnie ten cały główny nurt fabularny, który skupia się na tym, że jego jakby główna osobowość, która dominowała nad innymi, zostaje zakłócona przez inne osobowości. Mało tego, dochodzi jeszcze osobowość, która potrafi udawać inne osobowości. Jaki to jest po prostu poziom aktorstwa? Nie jestem w stanie tego opisać. Jak jak
ale McAvoy... z drugiej strony też trzeba właśnie mieć, oddać szacunek reżyserowi, że wpadł na taki pomysł, bo jeszcze chyba nigdy nie było takiego filmu, gdzie właśnie byłby taki motyw, że jeden aktor musi się wykazać takim skillem, żeby udźwignąć tyle charakterów w jednej roli.
Tak. Dodatkowo ciekawe role osób zastraszonych, czyli właściwie porwanych, bo te trzy dziewczyny, znam dwie aktorki z nich. Jedna to jest Anya Taylor-Joy, która, jak sami wiecie, ostatnio jest na fali wznoszącej, bo staje się coraz bardziej popularna i dobiera sobie ciekawe role. Widać ją, można było ją widzieć w debiucie syna Ridleya Scotta, film nosił tytuł Morgan. Bardzo dobry film, niszowy dosyć, dosyć kameralny, zjechany trochę z błotem przez widzów, przez krytyków, no tak średnio przyjęty. Przez niektórych dość chłodno. Ja uważam, że jak na debiut wypadł naprawdę świetnie, a przede wszystkim aktorsko świetnie. No i ta Anya Taylor jako zastraszona i chyba jako jedyna osoba, której jakąś przeszłość tutaj pokazano z tych porwanych, wypada znakomicie w tej roli. Dodatkowo jest tam jeszcze jedna aktorka, aż zerknę, muszę się posiłkować trochę. A, Jessica Sula. Ja ją znam z serialu dla młodzieży Skins. Ona gra bodajże tam w sezonach 5-6 i miała również tam w tym serialu bardzo dość znaczącą rolę i świetnie zagrała. Tutaj już trochę mniejszą, ale nadal trzyma poziom, szczególnie w tych scenach kulminacyjnych. Co do tej trzeciej, to nawet nie mam pojęcia, kim ona jest. Mam nadzieję, że się nie wybije, ale jest prawda.
W takim filmie, że teraz powinna właśnie jej może sobie budować to nazwisko. A też w filmie występuje nie kto inny jak sam Bruce Willis, bo jak się okazuje, właśnie to jest największym zaskoczeniem Splita, że ten film jest częścią trylogii, która zamknie się w styczniu przyszłego roku. Bo nie wiem, czy ilu z naszych słuchaczy kojarzy film Niezniszczalny z 2000 roku.
Myślę, że tyle razy leciał na Polsacie, że każdy zdążył obejrzeć.
Tak, ale właśnie motyw, w którym te filmy się dwa ze sobą łączą, też właśnie był takim dobrym momentem w filmie.
I tu się nie zgadzam kompletnie. Tutaj nasze zdanie się rozróżni. O właśnie, widzowie, tutaj nadchodzi właśnie ten moment, którym wam mówiłem, który ma nadejść, czyli to, jak ten film w naszych opiniach się tutaj różni. Moje opinii z świetnego filmu, świetnie prowadzącego do tej kulminacji nadchodzącego potwora, stał się typowym szyamalanizmem, czyli czymś jeszcze bardziej nad, czymś, czego się nie spodziewałeś, albo czymś, co właśnie potraktujmy dosłownie tym, co mówiliśmy. Czyli z gęstego thrillera, dziejącego się mniej więcej w dość klaustrofobicznych pomieszczeniach, wytwarza się film, który psychologię wywinduje na tak wysoki temat, że jesteśmy w stanie uwierzyć w to, w teorii film nam każe wmówić nam, że mamy uwierzyć w to, że osoba o tak znaczących i tak mnogich osobowościach potrafi narzucić sobie i swojemu ciału. O, nie wiem, czy chcę aż tak wchodzić w spoilery. Wewnętrznego boosta, który przeradza ją naprawdę w potwora. I tutaj nie podobał mi się ten zabieg. Nie myślałem, że to będzie jakaś część uniwersum.
Czyli mam rozumieć, że nie podobała ci się, powiedzmy, scena, gdzie już była ta bestia, gdzie już ten McAvoy rozginał pręty, chodził po ścianach i to ci się nie podobało?
Tak, to na pewno. I
no okej.
Okay. To już mi się... Nie tego się spodziewałem. Spodziewałem się bardziej psychologicznego thrillera pod koniec.
Dla ciebie to już było takie przegięcie, moim zdaniem, tak to odnoszę.
I to bardzo. I tym bardziej, że jeszcze film chciał przez cały ten wątek psychologiczny i tych całych super tajnych zebrań,
no dobra,
konferencji
okay,
psychologów.
To jest dobry argument, ale nawet jak była ta scena w tej psychoterapii.
No właśnie, to
gdzie pani doktor rozmawiała właśnie z tym głównym bohaterem na temat jego osobowości,
tak.
To on opowiadał o przypadku jakiejś kobiety, która wyleczyła tak. Kataraktę metodą, powiedzmy, tak, myślenia.
Tak, słyszałem o tym, ale to jest
tak,
nadal...
To brzmi jest, właśnie jak wiesz.
Come on, ale to jest nadal tak głupie, bo film bierze ci jedną rzecz, typu coś jak masz lekarstwa, jak się mówi na lekarstwa, które nie leczą, a wpływają na twój mózg.
Placebo.
Placebo, dokładnie. Coś jak mamy placebo i film stara się to wywindować. Okej, na pewnym pułapie to może działać, ale film z dość realistycznego, z realistycznym podejściem na początku stara się to wywindować do kina superhero, takie oczywiście w cudzysłowie pisanego, bo jednak te kino Shyamalan superhero jest robione raczej w takiej konwencji bardziej realistycznej, czyli i wszystko chcemy tłumaczyć, co mieliśmy już to w Niezniszczalnym poniekąd. I ja byłem na nie, myślałem, że teraz każdy chce robić uniwersum.
I... Najwidoczniej ciastko jest realistą, który podchodzi do filmu, że
nie,
musi...
Nie szukam fizyki w The Walking Dead, więc nie o to chodzi. Ale już nie wracajmy do The Walking Dead.
Tak, jeżeli chodzi o scenę, w której McAvoy latał po ścianie, jak Spider-Man, albo jak rozginał właśnie pręty gołymi rękami, no to właśnie faktycznie mogło dojść do takiego, powiedzmy, efektu, że...
Dysonansu poznawczego. Na pewno, że
film stracił na realizmie. Ale szczerze powiedziawszy, na mnie ta scena transformacji w tą tytułową bestię zrobiła największe wrażenie, bo na to właśnie czekałem przez cały film. I szczerze powiedziawszy, po tym splicie googlowałem sobie właśnie taki temat, jak tam tej psychologii czy czegoś takiego, czy jest możliwe, czy możliwym jest własnym nastawieniem wpłynąć na procesy swojego ciała. I podobno okazuje się, że w niektórych przypadkach, przy określonych typach osobowości i przy określonych, powiedzmy, takich motywacjach, to podobno jest możliwe. Na przykład ci sportowcy, olimpijczycy często mają na słuchawkach...
Ale są granice, wiesz, umówmy się. Chodzi mi o przesadyzm, tym bardziej...
Scena, w której on biegał po ścianie, jak przypierając się brzuchem i ręką, tak. Mogła wyglądać śmiesznie, ale powiedziała ta pani psycholog, że to właśnie...
To jest pisanie łatwego scenariusza. Nie.
No to...
Wiesz, chodzi... Co innego sportowiec, bo sportowiec zawsze jest zmotywowany jakimś tam sukcesem, zdobyciem medalu i on faktycznie, nie wiem, jakiś sztangista, jeżeli nie używa jakichś sterydów wspomagaczy, co jest teraz rzadkie w obecnym olimpijskim sporcie, wiadomo, że
hashtag Armstrong.
Tak, motywacją potrafi podnieść tam 200 kilo na klatę czy więcej, nie? No okej. Okay. Chodzi o to, że tutaj jest pisanie łatwego scenariusza i jeszcze mam problem, że filmy takie surrealistyczne zawsze zarysowują ten niepokój surrealistyczny gdzieś na początku. I dobrym przykładem tego właśnie dysonansu poznawczego, kiedy go na przykład ja nie przychodziłem, w filmie, który większość zhejtowała, ale ze względu na zakończenie, a mi się na przykład bardzo spodobał. Był to film, nie Projekt Monster, ale jego kontynuacja, a właściwie jakby jego spin-off, Cloverfield Lane 10. Po prostu rewelacyjnie budowany klimat, gdzie mamy zamkniętą osobę, gdzie w jednym pomieszczeniu, coś podobnie jak tutaj, tylko cały czas mamy ten niepokój, że faktycznie świat mógł ulec końcowi, coś mogło być nie tak. No i przechodzimy do tego finału, który jest właśnie takim surrealistycznym, ale cały czas mieliśmy z tyłu z głowy, że faktycznie może tak się zdarzyć. Ten film cały czas uderza od początku w nurty bardzo takie realistyczne. Tak jak powiedziałeś, że mamy realizm, mam podłoże psychologiczne, jestem w stanie uwierzyć w rozszczepienie 23 osobowości, tym bardziej, że no, czytałem dużo artykułów o tych mordercach seryjnych wręcz, którzy mają rozszczepienie osobowości, więc okej. Tylko gdy ten cały realistyczny film sprawia, rozmywa się gdzieś pod koniec i wchodzimy w jakiś superhero nadludzki seans spirytystyczny.
No i właśnie ten motyw superhero pod koniec był bardzo istotny, bo właśnie w tym wątku było zaczepienie do tematyki Glass, gdzie właśnie w styczniu przekonamy się, czy Shyamalan udźwignie ten temat swojej trylogii.
Mógłby cię wziąć Shyamalan do swojej kampanii marketingowej. Więc przekonacie się, wiesz, w styczniu, co się stanie z naszym Hulkiem.
Słucha pan Shyamalan, to mógłby podać numer konta.
Dokładnie. No właśnie, o to mi chodzi.
Jeżeli chodzi właśnie o zwiastun Glass, to szczerze powiedziawszy mam mieszane uczucia. Bo szczerze powiedziawszy, ten zwiastun jest tak skonstruowany, że niby wiesz, czego się możesz spodziewać, że będzie pojedynek bestii, chyba właśnie z Niezniszczalnym, jeżeli dobrze pamiętam z trailera, ale zastanawiam się, po co miałoby do niego dojść, bo nie widzę za bardzo związku. Rozumiem, że niezniszczalny, tą swoją superheroiczną niezniszczalnością jest w stanie wytrzymać walkę z bestią. Tylko pytanie, dlaczego mieliby się oni ze sobą bić? Bo wydaje mi się, że bestia nie zależy na tym, żeby zniszczyć świat.
Intryga Glassa, tego tej postaci na wózku, którą się wciela. Ojejku, leciał mi z głowy.
Samuel L. Jackson.
Samuel Jackson przecież. On chce jakąś intrygę zagęścić tam w tym filmie. Pewnie tak. Zmierzam do tego, że... Czemu na przykład... Ja nie mam przeciwko... Znaczy, mam przeciwko tworzeniu uniwersywizacji, czyli że teraz wszystkie filmy, jakie robimy, to jest jedno uniwersum i żeby coś obejrzeć, musisz obejrzeć jakiś tam wcześniejszy film. Już mam tego dość niekiedy. A dwa, że nie miałbym dość tego w tym filmie, gdyby się okazało, że do tego całego uniwersum potrzebują osoby o kilku osobowościach, która nie jest jakimś Hulkiem chodzącym po ścianach i rozwalającym pręty, czy coś. Wiesz, gdyby wykorzystano jego te ability, umiejętności w sposób taki bardziej psychologiczny, złożony właśnie z tych osobowości.
No tak, ale mi się wydaje, że właśnie taka trylogia, która się zakończy prawie po 18 latach od momentu debiutu pierwszej części, to wiesz, ciężko byłoby odczytać jako taki entertainment, że ten bohater Splita będzie psychologicznie coś tam bajerował, zamiast rzucić się z pięściami na Bruce'a Willisa.
Taka prawda, jaka trylogia w ogóle. Zrobimy niezniszczalnego ileś tam x czasu temu, ileś tam lat temu i teraz zrobił kolejny film, który po prostu z nim połączył. Widać, że to nie miało większego sensu i planu na siebie.
Tak, tu się zgadzam, bo gdyby to miało właśnie, od razu byłby to zamysł, że zrobić taką wielką, wieloletnią trylogię, tak, to powiedzmy, to Glassa otrzymalibyśmy na przykład po kolejnych 18 latach. A mi się wydaje, że właśnie, że on po prostu, pisząc scenariusz, stwierdził, że doda w jednej ze scen właśnie postać Bruce'a Willisa, który nawiąże do niezniszczalnego i potem pomyśli sobie, że złączę wątki, zobaczę jakie będą zyski ze sprzedaży biletów ze Split i stworzę na szybko Glass. I dlatego się obawiam, że Glass może być takim, powiedzmy, na odwal się, aczkolwiek aktorzy, które tam występują, czyli właśnie Willis, McAvoy, Jackson i jeszcze Sarah Paulson jako takie spoiwo tych postaci, no to daje szansę na coś fajnego, ale że tak powiem, ja nie lubię jarać się filmem przed jego obejrzeniem, bo wiem, że trailery zazwyczaj są tak zmontowane, żeby zachęcić, powiedzieć wow, jakie to jest świetne, jakie to jest dobre, a potem wychodzi jedno wielkie
rozczarowanie. Wiesz co, mam pewną teorię, bo nie wiem jak ten Shyamalan to robi, że zatrudnia takich aktorów do swoich filmów, bo przecież mieliśmy Bruce'a Willisa, nawet Joaquin Phoenix się pojawił w osadzie, mieliśmy Mela Gibsona w znakach, mamy McAvoya, a ten reżyser nie gwarantuje ci nigdy hitu. Nigdy nie wiadomo, czy zrobi hit, czy kit, a ci aktorzy do niego przychodzą. I nie wiem, czy oni prostu liczą na to, że...
Ale zrobi filmy, które zapadają w pamięć, bo na przykład Szósty Zmysł, który ma prawie 20 lat, to już jest takim klasykiem, że tego filmu, jeżeli chodzi o gatunek, to jest klasyka gatunku, moim zdaniem. I co ciekawe, Bruce Willis, gdy odczytał scenariusz do Szóstego Zmysłu, od razu zaproponował, że zgadza się na znaczne obniżenie swojej pensji, swojej karierze aktorskiej, pod warunkiem, że otrzyma symboliczny procent w zyskach z tego filmu. Bo wiecie, jak to działa, że jak się odtwarza film w telewizji, to trzeba kupić licencję, prawda?
Tak, tak.
I na tej licencji zarabia studio, a potem tam producenci i tak dalej, i tak dalej. No i Bruce Willis podobno po przeczytaniu Szóstego Zmysłu powiedział, że on chce mieć symboliczny procent z tego filmu na stałe. I jak powiedziałem, od tego filmu mija 20 lat, a ten film dalej na siebie zarabia i dalej zarabia na Bruce'a Willisa.
No tak, tylko wiesz, chodzi mi o to, że Shyamalan nie jest dobrym reżyserem. Zrobił parę dobrych...
No jest takim, powiedzmy, jest takim nierównym reżyserem.
Jest jest niepewny. I jakim cudem do tej pory tacy aktorzy z takiej wysokiej półki chcą u niego grać? Może liczą po prostu, że trafią akurat w tą parabolę wyższych lotów jego?
Może lepiej im płaci.
Jestem ciekaw, jak McAvoy zareagował na scenariusz, czyta go, o, ale super, ale dam popis aktorski i dochodzi do tych linii, gdzie musi chodzić po ścianie i no cholery, jak ja mam to zrobić, o co ci chodzi, co ty zrobiłeś z tym filmem, ale dobra, popisałem.
Moja kariera.
Ja w ogóle mi się wydaje, że McAvoyowi dał gdzieś tam pod koniec, ostatni akt scenariusza i powiedział, no nie chcę ci spoilować, wczuj się w tę postać najpierw, okej. No i teraz, o cholera, muszę zagrać w grę.
Jeżeli chodzi właśnie o McAvoya, to to jest, można powiedzieć, że to jest jego film. Po prostu no, sceny, tak, w których on się wciela w tych to szczególne postacie, jak przykład jak robi popis tańca do muzyki Kanye Westa, to po prostu też jest, wiesz, to jest dobra scena. Pokazuje, jaki ten gość jest uzdolniony i jaką drogę przeszedł, jeżeli chodzi o swoje aktorstwo.
Mm-hmm. Dobra.
Ja właśnie ostatnio go widziałem jeszcze w kompanii braci z 2001 roku i muszę powiedzieć jedno, ten człowiek się nie starzeje. Ja dosłownie, jego twarz w kompanii braci wyglądała identycznie w tak samo jak w Splicie. No może trochę nabrał, wiesz, ciałka, ale nie widać po nim upływu czasu, a te dwa tytuły dzieli 18 lat.
Kurczę, to coś jak Hiddleston, też chyba się nie starzeje.
Czyli tu jest taka, tu się potwierdza teoria, że nie ma ludzi brzydkich, są tylko biedni.
Może tak być, jest taka teoria. Okej, to myślę, że chyba to wszystko. Chcesz dodać jeszcze coś o Splicie w tym prologu?
Nie.
No, to nasze zdania są różne tego filmu. Ja go mimo wszystko polecam, ze względu właśnie na McAvoya. Może przełkniecie ten ostatni akt, ja go nie mogłem przełknąć.
Albo się nim zachwycicie, jak reszta.
Dokładnie. Dokładnie, więc albo się nim zachwycicie, albo po prostu no, nie zdzierżycie.
Wydaje mi się, że obok tego filmu ciężko jest przejść obojętnie. Można twierdzić, że albo to jest coś takiego wow, świetnego i oglądam dalej, albo takiego właśnie jak, że dobry pomysł, który spotkał się z niezbyt satysfakcjonującym zakończeniem.
Przejdźmy do tych głównych tematów, czyli będziemy wam polecać filmy nieświąteczne na święta, które może staną się dzięki temu bardziej świąteczne. Jakoś tak. W każdym razie...
Bardzo dobrze to wyjaśniłeś.
Tak mi się wydaje, że to jest chyba najlepsze wyjaśnienie tego, co zamierzamy zrobić.
Tak, bo powiedziawszy, chyba nie ma nic lepszego niż wyjście poza schemat, bo oglądanie Kevina samego w domu po raz enty, gdzie człowiek zna już każdą scenę, każdą kwestię, każdy dźwięk z tego filmu.
A jakie były protesty, jak miał się nie pojawić Kevin sam w domu?
Właśnie.
Ja to rozumiem. Mówię... Ja to szanuję.
Ale gdy właśnie doszło do takiej sytuacji, to zrozumiałem na własnej skórze, na czym polega syndrom sztokholmski, bo o ile co roku Kevin leciał gdzieś w tle i tak. przy przygotowaniach do świąt, to gdy któregoś roku miał się nie pojawić, to jednak uznałem, że trzeba wziąć broń w rękę, pójść na barykadę i obronić tradycję, bo Polsat, że tak powiem, stał się zakładnikiem swojej tradycji.
Tak, mi się wydaje, że rozumiem tych ludzi, czemu protestowali. Ja trochę, może nie szedłem na barykady, w sumie przyszedłem koło tego obojętny, bo już tak Kevina nie oglądam, a na pewno wiele rodzin ma jako tradycję to, że ogląda Kevina samego w domu. Podejrzewam, że nawet swoje własne dzieci zarażają miłością do oglądania Kevina samego w domu.
No, w końcu święta. Ta tradycja trwa ponad 20 lat.
Co im szkodzi kupić licencję, albo ją właściwie przedłużyć o kolejny rok? Więc cieszę się, że to robią teraz. Zawsze wolałem tą drugą część. Kevin sam w Nowym Jorku. Była dla mnie jakaś większa po prostu, jakaś więcej mogło się zdarzyć w Nowym Jorku. No, chyba tak. Dobra, już nie gadajmy o Kevinie, bo zamiast Kevina mam do polecenia coś lepszego niż Kevin, przynajmniej moim zdaniem osobistym.
Nie ma nic lepszego niż Kevin.
No, ale też mamy dzieci, też mamy dom, też mamy same dzieci, bo chodzi mi o serię niefortunnych zdarzeń, która jest na podstawie prozy Lemony Snicketa. Osobiście nie czytałem żadnych książek, może mi wpadła w łapy pierwsza książka, to nie były jakieś grube książki, a właściwie książeczki. I co ciekawe, a ty prezent pisał, nie oglądałeś?
No niestety nie, ale szczerze powiedziawszy przymierzam się do tego tytułu, bo to jest podobno klasyka, gdzie historyjka tego, jak trójka dzieciaków, którzy stracili rodziców, trafia pod rękę wujaszka, który łasy na ich pieniądze, postanawia się ich pozbyć właśnie w jakiś wymyślny sposób. I słyszałem, że ta seria jest dosyć brutalna, jak to na Netflixie przystało, prawda?
Ja osobiście jestem w szoku, bo zawsze jakoś zwykałem z obejrzeniem przynajmniej filmu z Jimem Carreyem i wtedy ta seria była właśnie na fali. Jakoś z tym zwykałem, bo słyszałem, że to kino familijne i teraz wyszła serial właściwie Netflixa, seria niefortunnych zdarzeń, po którą po prostu sięgnąłem. Stwierdziłem, że tam gra Neil Patrick Harris znany z How I Met Your Mother, czyli z Jak poznałem waszą matkę, który jest świetnym aktorem jak dla mnie. No i potwierdza to w tym serialu. Jest po prostu rewelacyjny i wciela się właśnie w hrabiego Olafa, czyhającego wujka na majątek dzieciaków. Jaki jest zarys fabularny, jaki jest konspekt? Przede wszystkim wszystko tutaj zarysowuje się w czarnym humorze. Nie jestem w stanie ocenić, porównać tej serii do filmu. Na pewno jest bardziej wierna książkom, bo dwa odcinki składają się na jedną książkę i tak jest przez resztę sezonów, przez resztę odcinków, co można stwierdzić po samych tytułach tych epizodów. I naprawdę mamy tutaj bardzo dużo czarnego humoru. Przede wszystkim narrator. Narratorem jest Lemony Snicket, nie sam osobiście, bo wciela się w niego Patrick Warburton i ten aktor wypada o tyle dobrze jako narrator, że odczytuje, z tego co wiem, odczytuje po prostu co lepsze kwestie z powieści, z książeczek i nadaje ton całej opowieści, bo on od razu na start rzuca ci w twarz, że ta opowieść nie skończy się dobrze. Ta opowieść jest nieszczęśliwa. Przygotujcie się na 100 strupów. Najlepiej, nie wiem czemu oglądacie ten serial, wyłączcie to. Sam narrator na start serialu mówi ci, że tutaj nie będzie żadnej radości, nie będzie pozytywów. Nie uśmiejcie się, chyba że macie taki specyficzny humor jak ja, czyli ten czarny humor.
Ten tytuł jest propozycja święta.
Tak, i to jest propozycja święta, dająca nadzieję, miłość i harmonię. Nie, tego nie doświadczycie w tym serialu, dlatego po prostu tak jak ten narrator. Powinniście odłożyć ten serial, najlepiej go nie oglądać. Przecież już sam opening, który jest po prostu jest rewelacyjny, non stop go katuje, dlatego, bo piosenkę w openingu śpiewa Neil Patrick Harris. Jest ona tak mroczna, tak przerażająca i tak rzucająca ten niepokój, bo mamy tu do czynienia z czymś takim jak atmosfera zaszczucia i to dość mocna, bo od razu nasi główni bohaterowie, czyli trójka rodzeństwa, zostaje rzucona na głęboką wodę, muszą sobie poradzić z brakiem rodziców, a później zostają dani pod opiekę hrabiego Olafa, który czyha na ich majątek. Co ciekawe, nie może tego majątku zdeponować przez najstarszą z trójki rodzeństwa, z takiej uwagi, że ten majątek na nią przypadnie dopiero, gdy osiągnie pełnoletność. W takim razie on musi wykorzystać wszelakie różne sposoby, najbardziej niegodziwe, a wręcz mordercze, żeby ten majątek zdobyć w jakiś sposób. I cała ta intryga jest na tyle ciekawa i na tyle niekiedy kuriozalna, że to się ogląda znakomicie. Przede wszystkim hrabia Olaf jest genialnie odegrany przez Neila Patricka Harrisa. On sprawia, że czujesz się przez niego przytłoczony, jak, nie wiem, jak widziałeś pewnie jakieś takie dramaty, gdzie masz ojca alkoholika, który cię tam tłucze, czy tak, coś, i są takie filmy, i są takie sytuacje w życiu. Tutaj nie jest to tak dosłowne, ale on cały czas znęca się nad nimi psychicznie, i wydaje ci się, że no w sumie, jak tym dzieciakom, że w sumie możemy się postawić, no co on nam może zrobić, niech się znęca nami psychicznie, my się mu postawimy. To nie, on nagle potrafi ci przywalić w ryj. I to dosłownie. I to wtedy nabiera już innego wyrazu, że czuć to zagrożenie jeszcze bardziej, bo tej pory jesteś zaszczuwany tym zagrożeniem, a później ono się kumuluje. Później dochodzą oczywiście jakieś kuriozalne sytuacje, czyli ta tytułowa seria niefortunnych zdarzeń, to się przeradza w jedną wielką intrygę. Jestem ciągle w końcówce pierwszego sezonu, ale ogląda się to na tyle znakomicie.
A ile sezonów?
Wychodzi jakoś w styczniu trzeci, obecnie są 2 po 8 odcinków, więc jest to naprawdę niewiele.
No to szczerze powiedziawszy, po twojej recenzji, tak samo jak ty przed chwilą powiedziałeś, że Shaiba i Lyman powinien zatrudnić mnie do swojego marketingu, to ja mogę powiedzieć, że do ciebie powinien oddać
tak,
Netflix.
Tak, polecam cię.
Netflix, jakby tak, coś.
Jakbyście chcieli, żebyśmy reklamowali więcej waszych serii. Nie no, ale tak na serio, to Netflix obecnie jest takim
magnum na rynku. Dajcie znaleźć w zamian za abonament.
No tak. A, bo PSU nie ma chyba jeszcze abonamentu na Netflixie, więc...
Nie, więc najwyższa jestem pora. Człowiekiem, śledzi Netflixowe nowości, tak jak reszta ludzi, wink, wink, nie będziemy mówić w jaki sposób.
Okej. Zawsze można zrobić coś takiego, jak kupić konto na Netflixie, zbijać się w kilka osób, bo są konta, które po prostu wiążą dwa profile, czyli można współdzielić konto i inne tego typu rzeczy, więc zawsze wychodzi jeszcze taniej niż myślicie. No, ale to już mniejsza. Nie chcę reklamować
Netflix. To Netflix. Swoja reklama.
Tak, dokładnie. Ale no, Netflix jest teraz takim obóz Magnum, tworzy tyle produkcji, że warto, ale mniejsza.
Tak, no, Netflix jest nie do pokonania.
Pamiętajcie,
przykładem jest to... Netflix jest nie do pokonania, czego Netflix, przykładem jest to, że na przykład Showmax odpadł z gry.
Tak, bo do gry wszedł kto? Netflix. Nie no, tak naprawdę to trochę mnie to, wiesz, przeraża odnośnie tam, że już mówimy o Showmaxie. W sumie nic tam nie oglądałem, nic tam nie było ciekawego, tak naprawdę, może jakieś trzy seriale.
Ja pamiętam, że oglądałem tylko Ucho Prezesa, ale nie podoba mi się to, że właśnie jak powiedziałeś wcześniej, że filmy dążą do tworzenia uniwersów, to tak teraz zauważyłem, że powiedzmy poczuto pieniądz i takie platformy streamingowe, serialowe powstają jak grzyby po deszczu. I możemy dojść do takiej sytuacji, że za 20 lat oglądanie seriali może być bardzo kłopotliwe, bo oczywiście piractwo było, jest i będzie, aczkolwiek wydaje mi się, że im dalej będą powstawać więcej platform streamingowych, gdzie za rozsądną cenę będziesz mieć obrazy w dobrej jakości dźwięku i obrazu, to piractwo przestanie się opłacać. Aczkolwiek nie uśmiecha mi się świat, w którym będę musiał miesięcznie płacić kilkanaście abonamentów, żeby móc obejrzeć dobry serial.
Tak, myślę, że o platformach streamingowych jeszcze pogadamy, bo to jest dość ciekawy temat, jeżeli chodzi właśnie o monopolizację Netflixa. Tutaj dajmy przykład, bo wyparł, no nie oszukujmy się, wyparł na polskim rynku Showmax. Na początku Netflix miał problemy tam z wejściem na polski rynek, ale teraz obecnie no Showmax no, nie miał bogatej oferty, bo większość ofert ciekawych wykupił oczywiście Netflix, który był pierwszy, znaczy był wcześniej na polskim rynku, zbudował sobie jakąś tam markę na świecie i o tyle, o ile dobra jest ta monopolizacja, bo jakby nie patrzeć, mam wszystko na Netflixie i no cena pakietów jest ciągle stała, tak to jest okej, okay. Ale dochodzą nowe platformy streamingowe. Mamy HBO Go, tu musimy wydać pieniądze, tam musimy wydać pieniądze, dojdzie Disney Plus, niedługo Amazon Prime, chyba wejdzie na polski rynek, tam będzie serial, który będzie mnie interesował, The Expanse, który wykupił Amazon, a wcześniej można było oglądać sezon na Netflixie. No i widzisz, to już się robi wykupowanie grubszy abonamentów.
Grubszy temat.
Więc polecam wam serię Niefortunnych Zdarzeń na święta. Bardzo mi lusiński serial.
No obejrzę te święta i zachęcam również słuchaczy do dołączenia do mnie.
Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu i tym razem na polecajkę wybrał sobie prezydent PSL-u film, więc zaczynaj.
Powiemy teraz o takim właśnie filmie, który wszedł do kin bez wielkiej promocji, a moim osobistym zdaniem jest naprawdę wart obejrzenia, bo powstał na podstawie gry komputerowej, która sama w sobie jest klasykiem, mowa oczywiście o Silent Hill, ale jako dzieło filmowe jest filmem, który broni się w swojej formie. Nie musisz grać w grę, na przykład ja nie grałem do tej pory, a film robi na mnie genialne wrażenie, mimo tego, że już lata mijają. Ten film się jeszcze nie zestarzał, bo jeżeli chodzi o zdjęcia, o scenografię, o udźwiękowienie przede wszystkim i o samą fabułę, to ten film jest w mojej topce horrorów. No bo historia jest banalna. Mamy dziewczynkę, która majaczy, lunatykuje i cały czas powtarza tylko jedną nazwę Silent Hill. Matka zaniepokojona stanem swojego dziecka postanawia odnaleźć to miejsce, bo to okazuje się być faktyczną miejscowością na mapie i jedzie do tego miasta, mimo tego, że jest ono odcięte od świata. Z tego powodu, że doszło tam przed laty do podziemnego pożaru w kopalni, przez co trujące opary zmusiły mieszkańców do ewakuacji. Porzucili miasto z dnia na dzień.
Dodam tylko, że w grze była taka niewielka różnica względem tego, czyli mieliśmy ojca z córką, chyba tak. Tak, ojca z córką.
Tak, mówię o grze.
Tak, mówię o grze, która też miała właśnie dziwne wizje i on postanowił z nią, nie były one chyba sprecyzowane, i on postanowił z nią pojechać po prostu na wakacje i trafił do tej miejscowości. To było coś w ten deseń. Bo gra wyszła na konsolę, z tego co pamiętam, na PlayStation 1. O ile się nie mylę, wiem, że...
Dawne czasy.
Tak. I pamiętam, że wyszedł jakiś remake, zrebootowana wersja, że była na PlayStation 3 dostępna. I wtedy chyba nawet w to zagrałem. No dobra, ale to już możesz
no
wrócić.
No i właśnie to jest dobry temat, jeżeli chodzi o próbę przeniesienia gry na wielki ekran, bo moim zdaniem Silent Hill, jak ty powiedziałeś, bo ty grałeś w grę, więc to ty powinieneś... Grałem w grę. To ty powinieneś ocenić, czy pod względem właśnie stopnia udanej przeniesienia fabuły gry na srebrny ekran.
Znaczy ja mam coś takiego... Mam trochę inne podejście do ekranizacji, bo jeżeli mam jakąś ekranizację, to jak dla mnie nie musi być kropka w kropkę grą, tym bardziej, że to nie da się, to nie jest do wykonania, nie da się przenieść gry na ekran jeden do jednego.
Dokładnie.
Tym
ja bardziej, że... To nie ma większego sensu, żeby sensu. Fabułę gry przenieść na duży ekran, no bo przecież ludzie, którzy znali tytuł wirtualny, nie po to idą do kina, żeby zobaczyć to samo na dużym ekranie.
Dokładnie. Tym bardziej, że nie doświadczą gameplayu, który może po prostu pokochali w grze bardziej niż fabułę. Ale jeżeli mamy gry mocno nastawione na fabułę, które mają do przedstawienia jakąś ciekawą fabułę, wystarczy, że będą się działy w otoczeniu tej gry, w uniwersum, które stworzyła ta gra. Miało jakieś easter eggi, miało jakieś charakterystyczne postacie dla siebie i o tyle na przykład jakbym robił film Mass Effect, to niekoniecznie bym go robił o Shepardzie i historię, którą znamy, albo którą będziemy musieli przekształcić, żeby zaskoczyć widza, tylko zrobiłbym po prostu ją gdzieś w innym, gdzieś w tym uniwersum, ale w innym miejscu w galaktyce. Tak samo jest Silent Hill, jest to przecież miasteczko, które można wykorzystać na kilka różnych sposobów, ale w tym filmie jest świetnie przerzucony wątek właśnie relacji matki z córką i no, tej matczynej utraty, która po prostu jako matka chce odnaleźć tę córkę. I to jest chyba najmocniejszy punkt tego filmu, tak mi się wydaje, ta atmosfera niepokoju.
Taki motyw właśnie, motyw poszukiwania i tego, do czego właśnie, to jest właśnie bardzo, bardzo świąteczny akcent w tym filmie, bo pokazuje, do czego jest zdolna, co może sprawić matczyna miłość.
Dokładnie.
Że kobieta mimo strachu potrafi poświęcić swoje życie, w obronie swojej córeczki. I na przykład ten film ma naprawdę głębokie takie tło fabularne i jest po prostu pięknie zrealizowane. Ja po prostu nie mogę wyjść z zachwytu nad pracą kamery, nad ujęciami, które są w tym filmie. No nawet w takiej błahej scenie, jak właśnie Rose biegnie przez tytułowe Silent Hill i kamera, która raz pokazuje, robi ujęcie za szyby opuszczonego sklepu albo z wnętrza opuszczonego garażu, gdzie dosłownie aktorka przebiega przed otwartymi drzwiami, a kamera nagle opada w dół i pokazuje ujęcie przez taki malutki, zniszczony budyczek dziecięcy. Mhm. Bo trzeba po prostu... Takie właśnie smaczki dodają klimatu temu filmowi i oczywiście efekty specjalne, które w tym filmie są naprawdę na takim poziomie, że mimo tego, że to jest film z 2006 roku, ten film dalej przeraża. No po prostu powiem
tylko jedno słowo. Mi się wydaje, że tutaj duża zasługa efektów praktycznych przede wszystkim, coś jak ze starszymi.
No właśnie wydaje mi się, że te efekty, które były w tym Silent Hill, nie były praktyczne, jak nie? Na przykład w ostatnim filmie to, bo piramida głowy to jest 100% CGI.
No to tak,
ale
piramida CGI. Głowy to już tak. Ale wiesz, charakteryzacja tych niektórych postaci, ta pielęgniarka chociażby, To wszystko sprawia tak, znaczy wiadomo, że tam trochę dodano, ale...
Moim zdaniem w całym filmie najlepszym fragmentem jest historia Alessy. Po prostu taki flashbacking, który wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii Silent Hill. Najbardziej wstrząsający moment w całym filmie, który wywołuje ciary na całym ciele. Nie będę spoilerować, na czym polegała główna oś filmu, ale naprawdę trzeba przygotować się na kontrowersyjne sceny, prawda?
Tak, uważam, że są dość kontrowersyjne sceny, tylko jeszcze chciałem dodać a propos właśnie tych postaci, z którymi musi mierzyć bohaterka, z takiej uwagi, że mam tutaj do czynienia z postaciami z gry, które są przeniesione kropka w kropkę właściwie z tej gry, co jest też świetnym akcentem dla osób, które...
Taki hołd.
Tak, taki wręcz hołd i to nie jest potraktowanie jako tylko easter egga, ale wręcz przeniesienie w kropkę tych postaci, tych przeciwników właściwie. I to mnie niezmiernie cieszy i jestem w stanie nawet stwierdzić, że jest to chyba najlepsza ekranizacja, z jaką mieliśmy do czynienia w historii. Nie znam lepszej.
To nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś stara się przenieść komputerowy tytuł na wielki ekran, tylko można to robić, powiedzmy, z takim podejściem typowo dla kasy, jak to robił swego czasu Uwe Boll, który nakręcił takie ekranizacje gier, które były na automatach ustawionych nad morzem, jakiś tam Left 4 Dead. I na podstawie takich
on zrobił Left 4 Dead?
Tak, po prostu nie.
Nie, chyba nie, bo Left 4 Dead to jest gra ta, gdzie zombiaki zabijasz masowo w 4 osoby. A on zrobił Dragon Age'a chyba. Mnóstwo gier zrobił.
W każdym razie, nieważne co on zrobił, po prostu jego filmy są chyba typowo, specjalnie zrobione po kosztach, naprawdę na niższym poziomie artystycznym, bo ogląda się je w tragiczny sposób.
Wiesz co, specjalnie złe filmy to jest coś jak Rekinado i Zombie Bobry. To są naprawdę złe filmy.
Tak, ale szczerze powiedziawszy, jak obejrzałem jeden film Uwe Bolla, nie pamiętam jaki to był tytuł, ale po prostu ten film to po prostu boli, jak się ogląda jego, jak oszczędzał na wszystkim. I to po prostu aż tak bali po oczach, że nie polecam. Ale jeżeli ktoś ma, powiedzmy, chwilę wolnego czasu i nie ma co innego robić ze swoim życiem, to może obejrzeć dzieła.
Nie bez powodu jest okrzyknięty najgorszym reżyserem na świecie.
Świata.
Oczywiście na świata. Ale oczywiście trochę nad wyrost, bo pewnie znajdą się i gorsi. Ale czy ja wiem? O, Far Cry'a zrobił na pewno. Pamiętam, że on zrobił Far Cry.
Ojej, naprawdę?
Tak, to była tragedia. Istna tragedia. Nie polecam. Ciężko.
No, szkoda, że sama seria Far Cry straciła swój taki potencjał i po świetnej trzeciej części zaczęła się robić kopią samej siebie. I jak już nawet doszło z Ubisoft do wniosku, że zrobimy Far Cry'a w wersji Primal, czyli w trasach prehistorycznych, gdzie można ujeżdżać mamuta, latać sobą i strzelać z łuku, to stwierdziłem, że naprawdę ta seria zmierza w dziwnym kierunku.
No tak było niestety z serią Far Cry. A, jeszcze Andrea grała w Silent Hillu, co ciekawe.
Tak, no to także... słynna Lauren Cohen.
Tak, byłem w szoku. Nie, czekaj, Lauren Cohen to nie jest Andrea. Lauren Cohen to jest chyba ta, która gra Maggie. W TWD.
Szczerze powiedziawszy, ja już nie kojarzę nazwisk tych postaci. Dla mnie to już jest Andrea, Maggie i inne postaci. Jak się gra jedną postać te lat, to człowiekowi może się pomylić.
No dobra, nieważne. W każdym razie mieliśmy akcent TWD znowu w kolejnym podcaście, więc...
Obiecujemy, że to był ostatni raz.
No, nie obiecuję, bo nadrabiam komiksy, może pogadam jeszcze o komiksach. Także...
No, szczerze powiedziawszy, komiks The Walking Dead w tym roku kończy się bardzo dobrym motywem, wielkim wydarzeniem. I zwiastuje ciekawą akcję na nadchodzący zeszyt, więc jeżeli jeszcze są osoby, które nas słuchają i nie wzięły się za komiksy Kirkmana i Adelarda, to mogę szczerze polecić. Jest poziom wyższy niż serialu i właśnie znowu zaczęło
zgadzać o TWD. No tak, ale wiadomo. Taki off-topic. Dobra, coś jeszcze chcemy dodać o Silent Hill, oprócz tego, że to jest świetny film na święta?
Tak, nie oglądajcie drugiej części.
O, jest druga? Nawet nie wiedziałem w sumie.
Tak, z 2012 roku, gdzie po prostu jest oryginał został przekopany i, że tak powiem, skrzywdzony tak, że mógłby zgłosić się do akcji mitu. Po prostu to, co zrobiono z dziedzictwem tego filmu, zakrawa po prostu o zbrodnię, bo z dobrego horroru zjechaliśmy na poziom typowego slashera teen movie, bo Chyba nie muszę porównywać scen, gdzie w jedynce główna bohaterka unikała konfrontacji z głównym bohaterem, z głównym przeciwnikiem, przepraszam, a w drugiej części jakaś nastolatka z nożem bije się z jakimś potworem, patyczakiem czy kimś tam jeszcze, więc naprawdę nie polecam drugiej części Silent Hilla.
No, to nie oglądajcie drugiej części, tylko jedynka jest dobra na święta.
Dokładnie.
Zostańcie przy niej. To lecimy z ostatnim właściwie filmem, który polecamy wam w świątecznej atmosferze, a będzie to film o grupie znajomych, którzy postanowili spotkać się w lesie i zapolować na czarownicę, także co mogło pójść nie tak, bo
no
przed
właśnie,
wami...
co mogło pójść nie tak?
No ja nie wiem, co mogło pójść nie tak, kompletnie.
No przecież to jest logiczne, jak dostaje się miejską legendę, że jakaś wiedźba porywa dzieci, to oczywiście najbardziej rozsądnym wyjściem jest wzięcie grupki znajomych, nie powiedzenie reszcie ludziom, gdzie się wybieramy i nakręcenie dokumentu.
No tak, po co zostawić po sobie jakąś karteczkę czy coś? Na pewno wszystko się uda.
Ale lepiej jest dać mapę takiej osobie, która nie potrafi tej mapy czytać i zgubić się w lesie.
Na pewno polujemy na wiedźmę, a nie na jakąś psychopatyczną porywaczkę dzieci. Na pewno wszystko pójdzie okej, na pewno są siły.
Wszystko będzie bardzo, bardzo legitne.
Tak. A oczywiście mowa o Blair Witch Project, czyli o filmie, który wstrząsnął współczesną, znaczy może nie współczesną, ale tamtejszą...
Dokładnie,
popkulturą. Bo pamiętam, że nawet jak oglądałem kiedyś na National Geographic albo na Discovery program, który pokazywał najbardziej... najważniejsze rzeczy i różne premiery, nie tylko filmy, a również rzeczy i momenty, jakie miały miejsce w USA, to wśród nich była wymieniona premiera Blair Witch Project, co ciekawe. Bo ten film wstrząsnął na tyle wtedy z tamtejszymi, nie wiem, jakby to powiedzieć, tamtejszą widownią, że myślała, że po prostu to wszystko miało miejsce naprawdę, że to
dokładnie
nie była jakaś grupka pasjonatów, studentów, którzy poszli w las zakręcić jakiś
trzeba
film.
Trzeba przypomnieć, że ten film miał premierę w 96 roku. To
powiedz mi, czy on miał premierę na YouTubie, czy w kinach?
Miał premierę, to był film kinowy.
Kinowy był.
I kiedy on wchodził do kin, to byłem wtedy brzdącym, który mógł marzyć o tym, żeby taki film obejrzeć w kinie, ale bardzo tego chciałem, bo właśnie słyszałem plotkę powtarzaną przez wszystkich, że słuchaj, to jest naprawdę, to jest prawdziwy film, bo to nie był film, gdzie widać było efekty, nie było tam efektów specjalnych, aktorstwa, znanych twarzy czy nazwisk.
No found footage. On zapoczątkował
tak, dokładnie. To był pierwszy film z tego gatunku i przez to, że właśnie, że plotka poszła w świat, a twórcy sprytnie jej nie zdementowali, to ten film, nakręcony, że tak powiem, po kosztach, naprawdę budżet filmu jest śmiesznie niski, jak na taki tytuł, stał się klasykiem horroru. Cokolwiek by o nim nie mówić, bo zdania na temat Blair Witcha są podzielone. Niektórzy zaznaczają mu sztampowość, albo niektórzy mówią, że drażni ich właśnie kręcenie filmów kamerą z ręki, że tak powiem, ale właśnie Blair Witch był pierwszym filmem tego typu i jego taka surowa forma, brak muzyki, brak efektów, cięcia powoduje, że naprawdę to wygląda jak dokument, ale mam na myśli prawdziwy dokument, a nie powiedzmy produkcję Polsatu upuszczane przed wiadomościami.
Nie, no. W każdym razie na tamte czasy to pamiętam, że on wstrząsnął mocno widownią, przede wszystkim dlatego, że found footage nie był czymś powszechnym. W obecnych czasach mamy zatrzęsienie filmu found footage. Oczywiście to już powoli odchodzi, bo skapnęli się, że ludzie mają już tego dosyć i nie chodzą tak często na to do kina. Dlatego też wtedy to było naprawdę coś. Oczywiście krytycy byli podzieleni. Mieliśmy tutaj do czynienia z wspaniałą akcją marketingową. Rodem mógłby się nawet nią poszczycić J.J. Abrams, który robił kampanię marketingową do swojego projektu Monster znakomicie, że do dnia premiery filmu nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia kompletnie. I tęsknię za tymi czasami, za czasami, kiedy właśnie nie byliśmy zatrzęsani trailerami albo teaser trailerami do traileru.
Albo jakimiś teaser trailerami.
No właśnie, więc jestem naprawdę tęsknię za tymi czasami. Później oczywiście Blair Witch Project sprawiło, że mieliśmy zalew filmu found footage, ale jak na tamten czas, naprawdę był to znakomity film. Może przesadzam oczywiście, bo nie był jakoś świetnie ani od strony realizacyjnej, ani od strony aktorskiej, ani od strony technicznej, ale chyba o to w tym właśnie chodziło.
Ale jak powiedziałeś, film jest do obejrzenia na YouTubie i warto poświęcić właśnie świetne, które tutaj święta te ponad 2 godziny, bo film ma swój klimacik. I oczywiście, wracając do tego, co powiedziałem przy przy okazji Silent Hilla, nie oglądajcie kolejnej części, bo owszem, nakręcono nie tylko część drugą, ale kilka lat temu, chyba dwa lata temu, dołączono najnowszą część Blair Witch Project, która rzekomo wyjaśnia fabułę pierwszej części i naprawdę nie róbcie tego, jeśli chcecie zachować dobre wspomnienie
o Blair Witchu. Zepsucie klimatu kompletnie jedynki.
Tak, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje, gdy współcześni twórcy horrorów, nie mając pomysłu na nowe fabuły, sięgają do klasyków i po prostu je tłamszą, bo można zrobić dobry horror. Sam widziałem w tym roku Tajemnicę Morrowbone, która moim zdaniem jest naprawdę dobra.
Zarysujesz mi jakiś opis do tego filmu, bo coś kojarzę, coś mi świta.
Tajemnica Morrowbone jest ciekawym filmem, bo jest to film, w którym występują amerykańscy aktorzy, nakręcony przez hiszpańskiego reżysera. Film miał premierę tylko w Hiszpanii.
Aha.
To może najbardziej scharakteryzować. A fabuła filmu polega na tym, że poznajemy historyjkę rodzeństwa, które musi się ukrywać przed urzędem, tym, który zabiera dzieci do domów dziecka, gdy matka zaczyna chorować i zostawia czwórkę rodzeństwa schowane w domu przed despotycznym ojcem. I że tak powiem, żeby nie spoilerować tego całego filmu, gdy najstarszy syn poznaje piękną dziewczynę w lokalnym mieście i opowiada swojemu rodzeństwu o tym, że chciałby ją przedstawić swoim braciom i siostrze, ale to może być trudne, to siostra odpowiada, dlaczego? Bo musiałby przyprowadzić ją do domu i dowiedziałaby się, że zamknęliśmy swojego ojca na strychu i czekamy, aż umrze z głodu.
O Boże. Okay.
No właśnie. I to jest tak, moim zdaniem chyba najlepsza rekomendacja tego filmu.
Dziwne.
Bo...
Dziwne,
ale w sam raz na święta.
Nie, obejrzyjcie Blair Witch Project, może z tym ojcem na strychu to już przesada. Bo trzeba się spodziewać niespodziewanych gości, ale...
Podciągniemy to pod motyw pana Mikołaja, który przychodzi przez komin.
Dobra.
I nagle ząk.
I utknął na strychu, czy coś.
Tak, dokładnie, ale Tajemnica Morrowbone jest filmem, jest horrorem, który zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. I klimat, no, robił go Hiszpan, a oni naprawdę potrafią zrobić dobry thriller, no, dobry horror.
Chyba Rek, który jest found footage, było hiszpańskie, z tego co pamiętam.
Tak, aczkolwiek w tej dosyć długiej serii chyba czterech filmów, a może nawet pięciu,
chyba
moim
nawet
zdaniem
pięciu.
Jedynka i dwójka są warte obejrzenia, bo pamiętam, gdy oglądałem podczas maratonu horrorów część trzecią, w której zrezygnowano z modelu found footage.
Serio?
I, tak.
Ja tylko jedynkę oglądałem.
W trzeciej części jest dosłownie parę scen z wesela, które są właśnie kręcone z ręki, ale to gdzie widać taką czerwoną diodę, która mryga, pojawia się rek trójka i nagle widzisz aktorów, którzy już są z trzeciej perspektywy i to wtedy publiczność tak się, wiesz, otknęła, że co to za film? Czy ktoś zmienił taśmę?
Jeszcze...
Niestety. Tak, słucham.
Nie, bo chciałem dodać, że jeszcze jednym filmem z fan footage był Paranormal Activity, ale jak nie skończyłeś o Reku, to możemy jeszcze pogadać, bo...
O, Paranormal Activity to już po prostu też jest temat rzeka, dosłownie rzeka, bo tych tytułów już było już tyle, że nawet nie wiem, czy dalej to kręcą.
Nie wiem, czy jeszcze to kręcą. Obejrzałem też jedynkę. Ja chyba mam coś takiego, że jak wiem, że wychodzą jak wychodzi dwójka jakiegoś horroru, który się sprawdził w dość niestandardowej technice, to już nie oglądam dalej. W sensie jedynka wystarczy, nie potrzebuję kolejnych części, bo wiem, że to będzie skok na kasę tych miłośników jumpscarów. Dlatego
czyli
też...
mam rozumieć, że drugiej części tego od Stephena Kinga nie też nie obejrzysz?
Od Stephena Kinga?
Bo właśnie wychodzi w przyszłym roku, we wrześniu.
No ale jaki film?
To.
A, to! It! Ale ja to obejrzę, bo to jest jedną wielką całością, jeżeli chodzi o części. W sensie jedynka i dwójka są od ciebie bardzo zależne i to jest jedna książka. W sensie, że fabuła jest pocięta na...
Film jest dobry, jeżeli chodzi o It, ale nie umywa się do książki.
Nie wiem. Mógłbym polemizować, bo książka jest okej, ale bardziej mi się podobał... Na pewno nie podobał mi się ten starszy film.
Na podstawie serial.
To był miniserial. To było jakieś tam parę odcinków, prawda. Tak, masz rację, ale za to bardzo mi się podobał ten film z tego roku. Był taki bardzo Stranger Thingowy. w stylu tego serialu, tym bardziej, że coś tam grał
jeden aktor. Ale efekty specjalne, jak właśnie powiedziałeś, przy Silent Hillu takie żywe efekty, dobrze pamiętam? Czy praktyczne efekty?
Praktyczne takie, coś jak Star Warsy, ten desen.
Tak, to moim zdaniem te efekty niestety nie zrobiły klimatu, a nawet go wręcz w niektórych scenach zabiły, bo wydaje mi się, że ten film zasługiwał na porządne potwory, a postaci, które zostały zaprezentowane w It, w moim odczuciu nie były przerażające. Aczkolwiek film ma kilka dobrych momentów, bo scena w łazience, która w książce jest, powiedzmy, kamieniem milowym w tej powieści, to w filmie ma naprawdę dobrze, jest dobrze odzorowana.
Tak.
I jestem pewien, że w drugiej części twórcy nie pójdą na całość i nie zaprezentują fragmentu, który zbudził największe kontrowersje w powieści.
No nie wiem, zobaczymy. Ale w każdym razie, co do It, to jestem bardzo zadowolony z obsady. Ostatnimi czasy Hollywood zaczęło naprawdę prowadzić dobry casting, jeżeli chodzi o role dziecięce. Już to nie są autystyczni chłopcy, którzy mają tablicę Mendelejewa w głowie i rozwiążą każdą zagadkę, tylko to są naprawdę zwykłe dzieciaki w niezwykłych sytuacjach i sprawują się świetnie. To zapoczątkowało mi się, wydaje, właśnie Stranger Things, co robi teraz It i co będą robić pewnie kolejne seriale w stylu scennych miasteczek z lat 70-tych, 80-tych, właśnie z prozy Kinga. Jestem jak najbardziej na tak.
Właśnie, a ciekawostki, jeżeli chodzi właśnie o It, to ktoś zauważył w internetach, że w powieści tytułowe to, czyli ten Pennywise, a potem za strachu, pojawia się w mieścideczku Derrym co około 27 lat. I ktoś szybko wyliczył, że między tym miniserialem a ostatnim filmem z zeszłego roku właśnie minęło 27 lat. Byłem pod wielkim wrażeniem.
O kurde, no to ciekawe. Wow, teraz mnie zszokowałeś. Jeszcze tak, co do tego fan footage, ostatni gwoździe chyba do trumny był film Ostatni Egzorcyzm. Obejrzałem to, bo trailer był fajny.
No właśnie.
I chyba tyle.
Ale film sam w sobie, no taki powiedzmy,
Nie.
Bo to była tak historia o tym, że dwóch księży, którzy, że tak powiem, działających jako egzorcyści, tak, nie do końca za pozwoleniem Watykanu, prawda? Powiedzieli mu, że wy nie możecie do końca robić egzorcyzmów, więc oni na własną rękę głosili się w internecie, jeżeli masz demona, zadzwoń.
Tak, dokładnie. Nagramy kamerką, będzie spoko.
Tak, no i dobry pomysł na film został, że tak powiem...
Od strony realizacyjnej średnio. Fabuła też nie powala. Poczułem się jak przy tanim egzorcystycznym kinie nakręconym kamerą? To jest chyba dobre określenie?
To jest takie... To można powiedzieć, że takie filmy są fujowe, czyli fatalnie ukazane jakoś opowieści.
Tak, dokładnie. No wyjąłeś mi to z ust. Chociaż nie wpadłbym na taki skrót tego. Dobre określenie. Chyba to na tyle. Chyba jeszcze pamiętasz jakiś film found footage, który był warty polecenia albo odradzenia? Bo mi się wydaje, że ostatni egzorcyzm był naprawdę ostatnim egzorcyzmem na tym kinie.
Tak, no jeżeli chodzi o found footage, to ciężko jest znaleźć film, który byłby warto obejrzenia. No powiedzieliśmy o Rekach,
powiedzieliśmy o tych pierwszych, które są warte, ale czym dalej w las,
tym gorzej.
Tak, dokładnie. No to chyba pamiętajcie, obejrzyjcie sobie na święta Blair Witch Project, bo polowanie na wiedźmę może zacząć już w swoim domu wraz z Mikołajem i jego reniferami. Okej, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o główne tematy. Teraz przejdziemy już do klasycznego segmentu, jakim jest epilog, czyli gadamy o rzeczach niezwiązanych z głównym tematem, ale trochę jednak zazębionymi, więc nasze takie prywatne polecajki wręcz, albo właściwie takie opowiadanki, bo ja na przykład opowiem o tym, jaką mam tradycję świąteczną, o czym pewnie już niektórzy stali widzowie wiedzą, bo kręciłem o tym i kręcę o tym odcinki na YouTube'a zawsze co święta dokulturalnie chyba mojego segmentu, bo moją tradycją na święta jest od dość niedawna, bo tak 3 lat czy 4, oglądanie Świata według Ludwiczka. I wiem, że po tych horrorach i tych innych filmach, które wam polecaliśmy na święta...
Wpasowałeś się idealnie w ten klimat.
To jest taki najmniej straszny. I Świat według Ludwiczka jest... jak wiecie, dla mnie najlepszą bajką dzieciństwa, przede wszystkim dlatego, że jest taką o tyle co realistyczną, o tyle taką dość sympatyczną i traktującą widza dość dorośle. Przede wszystkim coś jak starsze produkcje Disneya, że tak, pokazuje
to
ci...
to jest bardzo ciekawa bajka. To jest takie, powiedzmy, animowane Cudowne Lata.
Tak, coś w tym deseń. Traktują dzieciaka jako odbiorcę starszego, bo mamy tam odcinki smutne, które uczą życia, jak chociażby odcinek, w którym Ludwiczkowi umiera babcia, bo takie są koleje życia i Ludwiczek stara się znaleźć odpowiedź, gdzie ta babcia jego jest obecnie, albo właśnie takie odcinki świąteczne, które pokazują, że święta niby nie chodzi tylko o rodzinę i chodzi też o innych, a przy tym mamy jego sarkastycznego ojca, który mówi: no fajnie, chodzi o innych, ale ja muszę te lampki rozwiesić. No przecież to jest tak genialne i prawdziwe, że...
Tak, ale właśnie w świecie według Ludwiczka nawet postać ojca Ludwiczka jest po prostu przedstawiona idealnie, jak w tamtych czasach wyglądały relacje między rodzicami a dziećmi.
Mm-hmm,
to dokładnie. Nie jest taka cukierkowa rzeczywistość, tylko to naprawdę odwzorowanie...
Myślę, że większość relacji wygląda podobnie współcześnie, że to jest tak ponadczasowa bajka.
Tak,
że naprawdę. Ale ojciec był faktycznie mocno szorstki. A te odcinki, kiedy...
Bo nie owija w bawełnę.
Tak, a te odcinki, kiedy Ludwiczek zbliża się do swojego ojca w sensie takich, wiesz, relacji bliższych, są takie właśnie: synu, bardzo dobrze. Poklepanie po ramieniu bez żadnych jakichś zbędnych słów, jak w jakichś niesamowitych powieściach.
Bez zbędnych uczuć. Tak. Po to komuś uczucia na święta.
Dokładnie, więc oglądajcie Świat według Ludwiczka i tyle. No. Myślę, że coś dodam jeszcze w takim odcinku w Kulturalnie chyba, bo podejrzewam, że znowu nakręcę coś o Ludwiczku, bo to jest tak bardzo świąteczne, nostalgiczne dla mnie wspomnienie, że
idealne święta. W końcu tradycja obowiązuje, prawda?
Tak, a teraz Pisał ma coś dla was jeszcze w tym epilogu.
Tak, ja mam bardzo świąteczną propozycję na najbliższy okres, bo oczywiście grudzień, Wigilia zachęca nas do historii o miłości, o przyjaźni, etc., etc., więc w ten trend idealnie, w moim zdaniem, wpisuje się komiks Kill or Be Killed.
Jest to historia
młodego chłopaka, który czuje się przegrywem, więc wydaje mi się, że wiele osób będzie mogło się utożsamić z głównym bohaterem.
Tak, jeżeli gracie, nie wiem, w jakieś gry w piwnicy i zamykacie te piwnice i nie wychodzicie ubierać choinki...
To jest o was.
To jest komiks dla was.
Pozdrawiamy.
Tak.
To właśnie historia o tym, że mamy historię młodego chłopaka, który uznaje, że jego życie poszło już tak w złym kierunku, że postanawia je zakończyć, bo frustruje go wszystko. Praca, to, że musi studiować w momencie, kiedy jego koledzy już dawno zdobyli dyplomy, a największym jego bólem jest to, że jego cicha miłość jest dziewczyną jego najlepszego kumpla.
No.
Gdy któregoś dnia posłuchuje ich rozmowę, gdy jego właśnie taki ten crush, czyli ta jego sympatia, mówi, że jest jej mu go żal, to chłopak postanawia, że trzeba już ze sobą skończyć, idzie na dach, skacze z tego dachu i jakimś cudem przeżywa. Wraca do domu, kładzie się spać, w środku nocy budzi go demon, który mówi, że w związku z tym, że postanowiłeś odebrać sobie życie i to ci się nie udało, wisisz mi duszę miesięcznie do końca swojego życia. A żeby wzmocnić przekaz, demon łamie mu rękę. Gdy jednak mimo to główny bohater stwierdza, że to jest, powiedzmy, jakiś stres pourazowy i nie wierzy w to, co się stało w nocy i postanawia żyć dalej, gdy zaczyna chorować dosyć poważnie, uświadamia sobie, że jednak spotkanie z demonem było prawdą i postanawia spełnić warunki umowy.
Ale czyli on musi zabijać?
Tak, ale ponieważ jest zwykłym chłopakiem, takim jak ty czy ja, i nie ma, powiedzmy, duszy mordercy, dochodzi do wniosku, że jeżeli musi co miesiąc poświęcić czyjeś życie, żeby ocalić własne, to postanawia zabijać złych ludzi. A chyba nie muszę mówić, co się dzieje, kiedy zwykły chłopak zadziera z złymi ludźmi w dużym mieście.
Kurczę, pachnie trochę Death Note'em.
Tak, to jest komiks, gdzie jest dużo przemocy, jest motyw, historyjka jest, powiedzmy, połączeniem takiego właśnie, nie wiem, fantazy z kryminałem, bo jest motyw rosyjskiej mafii, jest też romans i inne takie obyczajówki, bo psują się relacje z jego najlepszym kumplem, a co najważniejsze, on musi ukrywać swoją tożsamość, bo nie może przecież powiedzieć: ej, słuchajcie, morduję jednego człowieka co miesiąc, żeby demon nie zabrał mnie do piekła.
No tak, trochę by skończył wariatkowie, podejrzewam.
Dokładnie. Komiks jest naprawdę ciekawy.
Można powiedz, jak to, no właśnie, powiedz, jak to wygląda z zeszytami, z tomami, czy to jest w jakimś wydawane?
Zeszytów jest całkiem sporo, bo to jest chyba, obecnie wyszło chyba 8 zeszytów. Czyta się dosyć szybko, moim zdaniem. To jest taki naprawdę komiks, ma dobrą kreskę, ciekawe obrazki. I narracja tego właśnie głównego bohatera, który opisuje to, jak bardzo on się wkopał w to, że musi teraz do końca życia być mordercą i jakie to powoduje komplikacje w jego życiu, to naprawdę to jest historia tak nietypowa, że byłby z tego świetny film.
No dobra, to macie ten standardowy komiks na święta.
Jak najbardziej.
Także myślę, no, że...
Tak, tym akcentem dziękujemy słuchaczom, życzymy wszystkiego najlepszego na święta, dużo dobrych filmów, te, które polecaliśmy.
Tak, to są najbardziej świąteczne filmy, na jakie nas było stać, więc...
Tak, może za rok się postaramy jeszcze bardziej i znajdziemy jeszcze lepsze filmy.
Tak, bo to był ostatni odcinek podcastu do tej przerwy świątecznej, potem już wrócimy w nowym roku z podcastem, więc mam nadzieję, że... miło spędzicie te święta w horrorowej atmosferze i z Mikołajami na strychu szukając swojego ojca podczas głodówki. Myślę, że to jest...
Trochę pomyliłeś, ale nieważne.
Myślę, że są dobre życzenia, wbrew pozorom, bo musisz wyjątkowe. Znaleźć tego ojca. Jak go znajdziesz, to się ucieszysz. Tak mi się wydaje. A jak to będzie ojciec Andy Anderson, to bądźcie pewni, że on będzie rozwieszał lampki na poddaszu. Także, wesołych świąt.
Dołączasz do życzeń, wesołych świąt.
Wesołych świąt.